No hej, z tej strony Michalos i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Niepodległa Historia, w którym już za chwilę omówię historię kolejnego króla Węgier, a dokładnie historię Kolmana Uczonego. No to więc nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Historia Kolmana Uczonego. Wczesne lata życia. Bohater dzisiejszego odcinka był synem Gejzy i Zofii z Luz. Jego bezdzietny stryj pewnego dnia, król Węgier Władysław I, życzył sobie, aby został on biskupem, przypuszczalnie biskupem Agri bądź Varadin, wyznaczając w 1095 roku na swojego następcę młodszego brata Kolmana Almosa i nadając mu tytuł króla Chorwacji. Kolman jednakże nie porzucił swoich aspiracji i schronił się w Polsce, gdzie znalazł wsparcie księcia polskiego Władysława I Hermana. I niedługo po powrocie wraz z oddziałem Władysława na Węgry i upomnieniu się o koronę, zmarł Władysław, a stało się to 29 lipca w 1095 roku. A wkrótce Kolman pogodził się ze swoim bratem na szczęście, któremu przyznawał w zamian za zrzeczenie się tytułu królewskiego Terciam Partem Regni, czyli trzecią część królestwa węgierskiego, jako oczywiście lenno. No a koronacja Kolmana miała miejsce na początku 1096 roku. Okres pierwszej krucjaty. Podczas pierwszej wyprawy krzyżowej w tym samym 1096 roku zmuszony był bohater tego odcinka stawić czoła problemowi krzyżowców przebywających królestwo węgierskie w drodze do Ziemi Świętej. Początkowo wszystko przebiegało bez incydentów. Pierwsza grupa zmierzająca do Jerozolimy północnym szlakiem przez Węgry, dowodzona przez Waltera Bezmienia, wyruszyła natychmiast po świętach wielkanocnych, prawdopodobnie w pierwszy wtorek, i do granicy węgierskiej dotarła w dniu 8 maja. Oczywiście wysłano gońców do króla Kolmana z prośbą o zezwolenie na przemarsz i pomoc w uzyskaniu żywności dla ludzi Waltera. Kolman odniósł się do prośby oczywiście życzliwie i zezwolił wojskom na przebycie jego kraju. Z końcem miesiąca znalazły się one, te wojska, w Zemuniu na południowej granicy królestwa i po przeprawie w Belgradzie przez Sawę wkroczyły do Bizancjum. No a wraz z docieraniem do północnej granicy węgierskiej kolejnych armii sytuacja stawała się wszelako coraz trudniejsza. No a kiedy na przykład oddziały Piotra Eremita wkroczyły do Węgier w Sopronie, to przez ostatnie dni maja i początek czerwca posuwano się bez zakłóceń. Jednakże wraz z dotarciem i tej grupy krzyżowców do Zemunia 20 czerwca to zaczęły się kłopoty. No bo ludzie Gottfrieda Burela, jednego ze stronników Piotra, zaatakowali cytadelę miejską w próbie przeciwdziałania domniemanemu spiskowi naczelników Zemunu i Belgradu. Poległo w tych walkach, tak to powiem, 4000 Węgrów, a zaś w ręce napastników dostały się znaczne zapasy żywności. No a w strachu przed zemstą króla węgierskiego krzyżowcy z najwyższym pośpiechem przeprawili się przez Warszawę niedługo po zamieszkach, czyli gdzieś tak 26 czerwca. No a z kolei z końcem kwietnia niejaki Volkmar, rycerz niemiecki, wyruszył z Nadrenii na czele chówca w sile ponad 10 tysięcy ludzi, aby połączyć się z Piotrem, eremitą na wschodzie, poruszony zapewne płomiennymi kazaniami kaznodziei. A jego oddział skierował się na Węgry drogą przez Czechy i zatrzymał się w Pradze, gdzie 30 czerwca przystąpił do rzezi ludności żydowskiej. A po wyruszeniu w dalszą drogę Volkmar próbował przeprowadzić podobną akcję w Nitrze. Jednakże Kolman nie tolerował takiego postępowania. No a kiedy krzyżowcy mimo upomnienia nadal zachowywali się agresywnie, to Węgrzy zaatakowali ich i rozproszyli. No i przez to wielu popleczników Volkmara poległo, a niektórzy dostali się do niewoli. No a pacyfikacją zakończyła się też próba przedostania się do Ziemi Świętej innego chówca krzyżowców dowodzonego przez Gottschalka, kolejnego ucznia Piotra Eremity. Kolman zezwolił na przejście i tej armii oraz sprzedaż jej żywności, póki będzie zachowywać się przyzwoicie. Wszelako jej drogę od samego początku znaczyły grabieże wsi i kradzieże, to król ściągnął więc własne wojsko i otoczył Gottschalka pod Białogrodem Królewskim i zmusił jego ludzi do oddania broni i zwrócenia wszystkich skradzionych rzeczy. No a następnie wojsko królewskie uderzyło na bezbronnych bez litości, być może kiedy Kolman dowiedział się o wydarzeniach w Nitrze. I tak w ten sposób doszło do masakry, w której zginęli wszyscy ludzie Gottschalka. No a kilka tygodni później zapytanie o udzielenie zgody na przemarsz przez Węgry skierował do Kolmana ostatni z przywódców tak zwanej krucjaty ludowej, Emicho z Leningen, którego drogę znaczyły kolejne pogromy niemieckiej ludności żydowskiej. Wojsko Emicha było liczniejsze i groźniejsze od armii Gottschalka. To Koloman poważnie więc zaniepokoił się i mając w pamięci ostatnie wydarzenia, udzielił petentowi odmowy, po czym wysłał wojsko z zadaniem obrony mostu na drodze Dunaju, którym prowadziła droga do Mosonu. A nie zamierzając ustąpić Emicho, przez 6 tygodni staczał z Węgrami walki na przedpolu mostu, tymczasowo budując drugi most, jednocześnie grabiąc wiejskie obszary po swojej stronie rzeki. No a z kolei po zbudowaniu drugiego mostu krzyżowiec ten przystąpił do oblężenia twierdzy w Mosonie i wkrótce mimo dobrego wyekwipowania oblegających doszło wśród nich do paniki i zamętu. Być może jak chce historyk Steven Runciman z przyczyny plotki o bliskim nadejściu odsieczy wojsk Kolmana. A wtedy węgierski garnizon zamku dokonał wypadu i zaatakował obóz krzyżowców. Była to bardzo krótka bitwa i zakończyła się ona klęską chówców Emicha i przez to większość jego armii poległa na jej polu, a jedynie garstce rycerzy udało się umknąć, z których większość powróciła do kraju, a zaś niektórzy przyłączyli się do innych wypraw zmierzających do Ziemi Świętej, między innymi tej dowodzonej przez Hugona z Vermandois. No a co ciekawe, pomimo tak negatywnych doświadczeń z wojskami krucjaty, Gazety Ludowej, to 20 września w 1996 roku Coleman zezwolił siłom dowodzonym przez Gottfrieda z Bulą na przejście przez terytorium węgierskie w drodze do Bizancjum, być może pod wpływem osobistego uroku księcia. No a na mocy umowy zawartej między królestwem a krzyżowcem z Dolnej Lotaryngii, Coleman wziął zakładników, w tym młodszego brata Gottfrieda, Baldwina, który później został pierwszym królem Jerozolimy, wraz z jego żoną i dziećmi. Król obiecał Gottfriedowi zaopatrzyć jego oddziały w prowiant, zaś książę zagroził swym podwładnym, iż każdy akt gwałtu na ziemiach madziarskich karany zostanie śmiercią. No a ostatnie przemierzające Węgry wojsko krzyżowe przeszło wtedy przez kraj pokojowo, bacznie obserwowane przez ludzi króla, i w końcu października Gottfried przeprawił się przez Sawę do Belgradu, po czym król odesłał mu zatrzymanych zakładników. Kampanie wojskowe. Wiosną 1099 roku przekroczył północny łuk Karpat, uderzając na księstwo halickie, gdzie w bitwie nad Wiarem doznał porażki. Coleman po tym wydarzeniu przeprowadził reformę administracyjną, bazującą na systemie feudalnym, no a w latach 1097 i 1102 skutecznie podbił Chorwację i całą Dalmację, no a w 1107 roku zawarł przymierze z kolei z księciem Bolesławem III Krzywoustym, co umożliwiło mu skuteczne odparcie na jazdu cesarza Henryka V Salickiego. Reformy państwa. Coleman w trakcie swojego panowania umocnił znacznie władzę królewską. Wszyscy możni byli zobowiązani bowiem do przekazywania do skarbca królewskiego 2/3 swoich dochodów oraz odpowiednio do swych dochodów dostarczania wojska. Został też utworzony Sejm jako ciało doradcze króla. Rodzina. W 1098 roku ożenił się bohater tego odcinka z Felicją de Chatelier, córką Rogera I, hrabiego Sycylii. Miał z nią syna Stefana II, a aby zapewnić mu sukcesję, czyli swojemu synowi, rozkazał oślepić własnego brata Almosa oraz jego syna Belę II, ślepego. No a w 1112 roku ożenił się z Eufemią, córką Włodzimierza II, Monomacha. A po kilku miesiącach małżeństwa Eufema została oskarżona o zdradę męża i odesłana z powrotem do Kijowa. No a w Kijowie urodziła syna, który nie został uznany jednak przez Colemana. No dobra, to by było już na tyle w temacie historii Colemana uczonego. Dzięki wielkie, że zostałeś do samego końca. Dzięki, bardzo ci dziękuję za to, że oglądnąłeś ten przedługi odcinek do samego końca. Że wysłuchałeś ten przedługi odcinek do samego końca. Naprawdę wielkie dzięki. A na ten moment żegnam się z tobą i zapraszam cię do poprzednich i do następnych filmów, odcinków z serii Niepodległa Historia Podcast. No to cześć, widzimy się w następnym odcinku. No to pa!